Proszę, usiądźcie. Możemy wspólnie otworzyć pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy i przeczytamy pierwsze dwa wersety. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, strona 1316. Dwa pierwsze wersety chciałbym przeczytać, a werset drugi będzie taką podstawą mojego dzisiejszego kazania. Będę chciał się bliżej przyglądać wersetowi drugiemu z tego pierwszego rozdziału. I czytam: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych według wziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Pozwólcie, że po kolei przyglądę się tutaj tym stwierdzeniom z wersetu drugiego i też dołączę się do tego, co już zostało tutaj powiedziane. Mam nadzieję, że to wspólnie stworzy taki jednolity obraz całego naszego nabożeństwa. Więc werset drugi zaczyna się od tego, że Bóg coś w swojej wieczności postanowił względem nas. Wiecie, zanim ja myślę, to jest trudno ocenić w czasie, ale ja myślę, że zanim świat powstał, zanim w ogóle człowiek został stworzony, Bóg coś już w wieczności powziął. Akurat tutaj jest bardziej to stwierdzenie o powzięciu, przedwczesnym postanowieniu Boga nakierowane na cel, czy nie na to kogo, tylko co. I dowiadujemy się, że zanim jeszcze zbawienie się dokonało, zanim Chrystus umarł, myślę, że w ogóle zanim człowiek został stworzony, to Bóg powziął postanowienie o tym, że będzie miał dzieci, będzie miał synów i córki, którzy będą Jego dziełem, będą Jego stworzeniem. I tu jest mowa właśnie o tym powzięciu, o tym postanowieniu. I dalej dowiadujemy się, że to postanowienie Boga zostało dokonane przez Ducha Świętego, który poświęconych przez Ducha, i to słowo poświęconych w swoim takim pierwotnym znaczeniu znaczy oddzielonych przez Ducha. Więc Bóg coś postanowił w swojej wieczności, a później przez Ducha oddzielił jakieś grono ludzi. I możemy powiedzieć tak, że my znajdujemy się w tym gronie, którzy zostali przez Ducha oddzieleni, właśnie, żeby to Boże postanowienie się dokonało w naszym życiu. I to jest wielka łaska, to jest wielkie wyróżnienie, wielki przywilej, że spośród milionów czy miliardów ludzi, którzy żyją na świecie i żyli przez pokolenia, Bóg właśnie sprawił, że ja, że ty, że my zostaliśmy przez Ducha Świętego właśnie oddzieleni do pewnego celu. I tutaj właśnie dowiadujemy się o tym celu, poświęconych przez Ducha do, bo słowo ku to znaczy do, posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Więc zobaczmy, w wieczności Bóg powziął taki zamiar, później przez Ducha Świętego nas oddzielił. I tutaj znajdujemy takie właśnie dwa stwierdzenia, że oddzielił nas do tego, żebyśmy byli pokropieni krwią Jezusa Chrystusa i oddzielił nas do tego, żebyśmy byli posłuszni. Ku posłuszeństwu i ku pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. I pozwólcie, że to moje kazanie właśnie skupię właśnie na tym celu Bożego postanowienia wieczności. Teraz Duch to w naszym życiu realizuje i zastanowię się, jak to realizuje i na ile to realizuje. Powiedzmy, że chciałbym zacząć od tego pierwszego stwierdzenia. Właśnie to jest to Boże postanowienie, ten Boży cel względem nas. I pierwsza rzecz, pokropienie krwią Chrystusa. Jest to też takie ewidentne nawiązanie do ofiar Starego Testamentu. Piotr, myślę, że był z tym dobrze obeznany, więc dla niego to było też takie bardzo jasne i czytelne, kiedy Duch Boży objawiał mu takie rzeczy, że on właśnie powołał ludzi przez Ducha do tego, żeby byli pokropieni krwią. Ponieważ w Starym Testamencie krew zwierząt ofiarnych miała swoje zastosowanie. Ona nie tylko była wylewana przy ołtarzu, tak się działo też, gdy zwierzęta ofiarne były zabijane, to często ta krew była wylewana przy ołtarzu, ale było też tak, że ta krew była zbierana. Krew zwierząt ofiarnych była zbierana i ona była używana w dwa sposoby. Mianowicie była używana do pomazywania. To był jeden sposób, że tą krwią pomazywano. Czyli kapłan brał krew zwierząt ofiarnych i pomazywał. Takim bardzo charakterystycznym fragmentem jest to, że jak właśnie wyświęcano kapłanów, czyli wprowadzano ich w tą świętość kapłańską, to tą krwią zwierząt ofiarnych pomazywano ich prawe ucho, prawy palec, tak, u nogi i jeszcze coś prawego, jeszcze jedno. Nie oko. Nie, oko nie pomazywano, nie pozywano krwią. Ucho, kciuk u ręki, u prawej ręki i duży palec u nogi. Duży palec u nogi. I to właśnie było takim elementem pomazania, czyli ta krew nie tylko była wylewana, ale ona była zbierana i używana. A krew zwierząt ofiarnych tą krwią był skrapiany, czyli znów kapłan zbierał tą krew w naczynie i skrapiał ołtarz ofiarny, czyli tam, gdzie zwierzęta były spalane. Tą krwią był skrapiany ołtarz kadzidlany, który znajdował się wewnątrz świątyni, na którym było spalane kadzidło, też tą krwią był skrapiany, a w konsekwencji raz w roku była tą krwią skrapiana Arka Przymierza, czyli to wieko Arki Przymierza. A więc widzimy właśnie te elementy, że według tego porządku pierwszego przymierza, starego przymierza, krew zwierząt ofiarnych była w ten sposób używana, że nie tylko była przelewana, czyli życie za życie, tak? Życie za życie, czyli życie człowieka było odkupywane życiem zwierzęcia ofiarnego, ale było coś więcej. Krew była zbierana i używana do pomazywania i do kropienia. I dokładnie apostoł Piotr właśnie do tego nawiązuje, mówi o tym, czy Duch Święty mu to objawia, że Bóg właśnie tak postanowił, że będą ludzie, których on oddzieli do tego, żeby byli pokropieni krwią Chrystusa. I więc tutaj mamy takie podwójne zastosowanie tej ofiary, bo pierwsze to jest to, o czym czytamy też w liście Piotra, chociażby w wersecie 18, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. A więc tu mamy to pierwsze zastosowanie, że krew Chrystusa jest tą zapłatą, tak? Odkupienie, czyli zostaliśmy kupieni, czyli została zapłacona cena za nasze życie, a jak wiemy według Starego Testamentu życie jest we krwi, więc krew Chrystusa płaci za nasze życie. To jest pierwsze zastosowanie, odkupienie. Ale jest też powiedziane coś więcej, mianowicie, że to odkupienie to jest pierwszy aspekt, a drugi aspekt to jest osobiste pokropienie krwią. Więc to jest uniwersalne odkupienie, tak? Krew została przelana, dając możliwość zbawienia wszystkim ludziom. Została zapłacona cena za grzechy. Jest otwarte zbawienie. Ale też apostoł Piotr mówi, że jest coś więcej, jest pokropienie krwią Chrystusa, czyli tak jakby ta krew tego baranka paschalnego została zebrana, chociaż nam sobie to trudno jest wyobrazić, bo my operujemy w takim świecie, wiecie, fizycznym, ale ja tak rozumiem, że ta krew gdzieś jest zebrana w jakimś sensie, nie wiem czy duchowym, i ona służy do pokropienia. Wszedł do świątyni z własną krwią, zabrał tą krew i ta krew służy do pokropienia. I teraz dowiadujemy się, że kiedy tą krwią jesteśmy pokropieni, to coś wyjątkowego, szczególnego dzieje się z naszym życiem, bo w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, werset 13 i 14, czytamy takie słowa: bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość. Widzimy tutaj, nie? Krew kozłów i cieląt przez pokropienie przywracają cielesną czystość, uświęcają skalanych, więc jest jakiś proces uświęcenia tą krwią kozłów i wołów. O ileż bardziej krew Chrystusa który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I my tutaj mamy to głębsze zastosowanie krwi Chrystusa, tak? Tam mamy krew kozłów i wołów, uświęca skalanych, przywraca cielesną, przywraca zewnętrzną czystość, więc miała jakieś znaczenie w tym dziele uświęcenia według porządku pierwszego Starego Przymierza, o ileż bardziej krew Chrystusa dotyka gdzieś głębi wnętrza człowieka, dotyka sumienia człowieka, tak? Jest mowa o tym, że oczyszcza sumienie, czyli coś, co jest wewnątrz. I tutaj to określenie martwe uczynki to jest synonim grzechu. Oczyszcza grzech, bo martwy uczynek to jest inaczej grzeszny uczynek. To jest zły uczynek, czyli to jest jak gdyby inne określenie tak naprawdę grzechu i oczyszcza wnętrze naszego sumienia od grzechu, od poczucia winy. Myślę, że to przeżyliśmy, to tego doświadczyliśmy, kiedy przyszliśmy do naszego Pana, kiedy przyszliśmy do naszego Zbawiciela. Doświadczyliśmy tego, to znaczy, że krew Chrystusa, w jaki sposób zostaliśmy nią pokropieni i oczyściła nasze serce od tych grzechów, oczyściła nasze sumienie od tych grzesznych, martwych uczynków i poczuliśmy wewnętrzny pokój i poczuliśmy wewnętrzną wolność. To jest to zastosowanie krwi Chrystusa, że ona po prostu jest używana, przez Ducha Świętego jest używana do oczyszczenia naszego wnętrza. Tak na marginesie postanowiłem wtrącić taką myśl odnośnie krwi, bo tak zauważyłem, że chrześcijanie są tacy niezdecydowani w tym względzie, nie wiedzą, jak w ogóle się do tego ustosunkować. Mianowicie to, że krew zwierząt ofiarnych w Starym Przymierzu była używana w systemie ofiarniczym, to Bóg bardzo wyraźnie powiedział Izraelitom, że nie będą spożywali krwi. Dlatego, że ja ją uświęciłem, oddzieliłem ją, aby służyła w świątyni. I do tej pory Żydzi nie spożywają niczego, co jest z krwią, bo prawo mojżeszowe bardzo wyraźnie tego zakazywało. Bo powiedziane, że krew zwierząt ofiarnych, w ogóle krew jest oddzielona do użytku na ołtarzu. Nie możecie jej spożywać. Więc generalnie jest tak, że Żydzi, którzy respektują prawo w swoim życiu, ale myślę, że też tacy, którzy mają bardzo luźny stosunek do prawa, zachowują ten nakaz Bożego prawa, aby nie spożywać niczego z krwią. Wiecie? I później jest takie troszeczkę takie zamieszanie wśród chrześcijan, bo chrześcijanie też nie wiedzą, jak się na przykład do tego zalecenia prawa ustosunkować. Nie wiedzą, co z tym zrobić. Niektórzy powołują się, że to był prawo mojżeszowe, więc zakon, system ofiarniczy, to już w żaden sposób nas nie dotyczy. Ale chciałbym wam tylko zasygnalizować i zwrócić na to uwagę, że kiedy apostołowie w Jerozolimie zebrali się, by rozważyć, jakie ewentualnie elementy z prawa mojżeszowego należałoby zasugerować chrześcijanom z pogan, to między innymi pojawiło się właśnie to zalecenie. Oprócz trzech innych właśnie pojawiło się to zalecenie. Wiecie, i my możemy właśnie tak powiedzieć, że to jest taka sprawa już dla nas zupełnie drugo czy trzeciorzędna, że są o wiele ważniejsze sprawy w chrześcijaństwie. Ja mogę powiedzieć tak, że są na pewno o wiele ważniejsze sprawy w chrześcijaństwie. Ale jeżeli w naszym życiu chcemy dochodzić do pełni posłuszeństwa Bogu, a myślę, że nam na tym zależy, to przychodzi taki etap, kiedy musimy też zastanowić się nad innymi drobniejszymi zaleceniami wynikającymi z Bożego Słowa. Bo zasada jest taka, jeżeli coś było przepisem prawa mojżeszowego, a zostało w sposób bezpośredni przeniesione do Nowego Przymierza, to jest czymś, co nas zaczyna tak samo obowiązywać. A więc nie możemy powiedzieć tak, że to był zakon i całkowicie się od tego odciąć, bo te przepisy zakonu, które dotyczyły tylko Żydów, powiedzmy, one pozostają dalej przepisami dotyczącymi Żydów, ale te przepisy, które zostały przeniesione do Nowego Przymierza, stają się także naszym dziedzictwem. I na to, jak mówię, to jest zupełnie na marginesie, bo to nie jest temat mojego wykładu, ale chciałbym wam na to zwrócić uwagę, bo jeżeli mówimy o krwi, mówimy o tym, że krew zwierząt ofiarnych była w prawie przeznaczona do tego, żeby była używana na ołtarzu, czyli dokonywano przebłagania, dokonywano odkupienia, dokonywano uświęcenia. Później jest analogia, że krew Chrystusa ma to głębsze zastosowanie na podobieństwo ofiar Starego Testamentu, ale ma o wiele głębsze zastosowanie w naszym życiu, to przy okazji też zastanówmy się nad tym stwierdzeniem, że tam dla Żydów było to oddzielone, więc nie mogli w ogóle spożywać niczego z krwią, a później się okazuje, że w Nowym Przymierzu, w Dziejach Apostolskich 3 razy pojawia się to zalecenie skierowane od apostołów i tam jest wyraźnie powiedziane, że postanowiliśmy my i Duch Święty, skierowane to w stronę chrześcijan z pogan, tak? I to jest jak gdyby część taki może jeden z elementów prawa mojżeszowego, który gdzieś zostaje przeniesiony do Nowego Przymierza i staje się naszym udziałem. Jak powiedziałem, może to nie jest rzecz super, najważniejsza, ale warto w którymś etapie swojego życia też się na tym zastanowić, bo mówimy o dochodzeniu do posłuszeństwa. A więc mówimy i jesteśmy przy tym, że zostaliśmy przeznaczeni w wieczności do tego, aby zostać pokropieni krwią, w tym przypadku krwią Chrystusa. I dowiadujemy się, że ta krew uświęca nasze wnętrze, uświęca nasze sumienie. I można tylko zadać takie pytanie, czy to jest takie jednorazowe przeżycie, jednorazowe doświadczenie, jednorazowy akt ze strony Boga, że kiedy w uniżeniu, w skrusze, bo to jest bardzo ważne, nie można z arogancją przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, dawaj to, co mi się należy. Bóg nie jest skory respektować taką postawę. Należy przyjść do Boga ze skruchą, by przyjąć łaskę, tak? By przyjąć to, co Bóg ma dla nas. I właśnie z taką postawą, kiedy my przychodzimy do Boga, z postawą skruchy, z postawą uniżenia, to doświadczamy tego przeżycia, o którym mówię, prosimy Pana, Jego krew skutecznie w nas działa, uświęca nasze serce, uświęca nasze wnętrze, uświęca nasze sumienie. Ale też chciałbym Wam zwrócić uwagę na jeszcze jeden fragment z Księgi Objawienia Jana. Jest to rozdział 7, werset 14. I tutaj w Ewangelii, w Objawieniu Jana 7,14 jest powiedziane. Jest tutaj apostoł Jan, widzi tłum w niebie. I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz, a on rzekł do mnie, to są ci, bo Jan zadaje pytanie. I odezwał się jeden ze starszych i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekł mu: Panie mój, Ty wiesz, a on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi Baranka, tak? To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka. I znów takie niesamowite zastosowanie krwi Baranka, bo generalnie jest tak, że kiedy splamimy się krwią, to krew nie powoduje wybielenia, lecz powoduje plamę. I zastanawiamy się, gdy się skaleczymy i gdzieś pojawi się krew, to co zrobić, żeby tą krew usunąć? I jak z pewnością wiecie, najlepszym środkiem jest zimna woda, tak? Błyskawicznie pod zimną wodę i można, bo nie jest tak łatwo później tą krew usunąć z ubrania. A tu jest powiedziane, że ta krew spowodowała, że oni wybielili swoje szaty. Nie zafarbowali na czerwono, tylko we krwi wybielili swoje szaty. I znów chciałbym tylko zwrócić nam na to uwagę, że bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, że raz zostaliśmy w momencie naszego nawrócenia pokropieni krwią Chrystusa, ale nie zamknijmy to tylko do naszego nawrócenia. Korzystajmy z tego pokropienia, a korzystamy z tego w sposób właściwy wtedy, że za każdym razem, kiedy nasze szaty zostaną pobrudzone, chodząc w tym świecie, potkniemy się, upadniemy, zgrzeszymy, skłamiemy, oglądamy rzeczy, których nie powinniśmy jako chrześcijanie oglądać. Mówimy rzeczy, których nie powinniśmy jako chrześcijanie mówić. Zachowujemy się w sposób nieprzyzwoity. To powinniśmy wiedzieć, że potrzebujemy na nowo pokropienia krwią Chrystusa, bo w ten sposób pierzemy swoje szaty. Więc jest jak gdyby taki nieustanny proces. Jestem zbawiony, pokropiony krwią, ale z drugiej strony przychodzę do mojego Pana i nie wstydzę się przeprosić Go ze skruchą w sercu, bo wiecie, co się dzieje, coś niedobrego dzieje się, kiedy my zatwardzimy nasze serce przed Bogiem. I po prostu grzech, który się gdzieś tam w nas pojawi, my go zostawimy, zlekceważymy go, zignorujemy go, to on w konsekwencji doprowadzi do zatwardzenia naszego wnętrza. Jeżeli nie będziemy na bieżąco go wyznawać Bogu, na bieżąco nie będziemy z niego pokutować, używając tego słowa, na bieżąco nie będziemy wyznawać go Bogu, to on zostawiony wykonuje pewną pracę. Negatywną pracę powoduje do tego, że serce człowieka ulega coraz większemu zatwardzeniu, staje się coraz twardsze i coraz mniej wrażliwe na głos Ducha Świętego. Więc jest to niebezpieczne, dlatego Boże Słowo nas wzywa do tego, że kiedy upadniemy, pierzmy swoje szaty. A pierzemy wtedy, kiedy przychodzimy ze skruchą, z wyznaniem grzechu, przychodzimy do naszego Pana i następuje kolejne, nie wiem ile ich jest, ale na pewno wiele, pokropień krwią Chrystusa. I mogę powiedzieć tak, że jeżeli krew kozłów i wołów uświęcała skalanych, to mogę powiedzieć, o ileż bardziej krew Chrystusa, tak? O ileż bardziej krew Chrystusa, jeśli zostaniemy nią pokropieni, uświęci i sprawi, że nasze szaty będą znów czyste, że nasze szaty będą znów wyprane. A więc mamy pierwszy ten aspekt Bożego powołania dla naszego życia wieczności powziętego. Mianowicie, tak jak czytaliśmy w liście Piotra, że zostaliśmy oddzieleni przez Ducha do tego, żeby być pokropieni krwią Chrystusa. Ceńmy to sobie. Bo zdecydowana mniejszość ludzi, jakikolwiek żyła na tej ziemi, została pokropiona krwią Chrystusa. My jesteśmy w zdecydowanej mniejszości, to większość nie została pokropiona i najprawdopodobniej nigdy nie zostanie pokropiona. A mniejszość, ta, która zareagowała na ten zew Ducha Świętego, na ten głos Ducha Świętego, staliśmy się tymi, którzy zostali tą krwią pokropieni. I to jest wyróżnienie na tle wszystkich ludzi. To jest łaska, to jest przywilej, to jest coś godnego, żeby to szanować i godnego tego, żeby to podkreślać i pamiętać o tym. Bo to jest przywilej, to jest wyróżnienie. A więc poświęceni przez Ducha, jak mówi Piotr, jeden element to jest pokropienie krwią Chrystusa, a drugi poświęceni, oddzieleni przez Ducha do posłuszeństwa, tak? Ku posłuszeństwu i ku pokropieniu krwią Chrystusa. Zauważmy te dwa elementy. Że pierwszy element, o którym już mówiłem, to jest właśnie to pokropienie dające nam uświęcenie, dające nam zbawienie. A drugi element, że jesteśmy oddzieleni przez Ducha do tego, żeby być posłuszni. Posłuszni i pokropieni. Pokropieni i posłuszni. I bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli te obie rzeczy w chrześcijaństwie, bo wtedy to chrześcijaństwo nabiera tego Bożego wymiaru. Bo jedno to jest całkowitą łaską, tak? Pokropienie jest całkowitą łaską i uświęcenie, które z tego płynie, jest całkowitą łaską. A drugie jest ku posłuszeństwu, a więc tutaj już w grę wchodzi także nasza wola i nasza postawa. Bóg w wieczności przeznaczył, w wieczności postanowił, że On będzie miał swoje dzieci i te dzieci pokropi krwią Zbawiciela, krwią Chrystusa, ale On w wieczności zapragnął, żeby te dzieci były dziećmi posłusznymi. Tak? Jak każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko było dzieckiem posłusznym. Nie wiem, czy na tej sali jest taki rodzic, który chlubiłby się tym i chciałby, żeby jego dziecko było krnąbrnym i nieposłusznym dzieckiem. Nie ma takiego rodzica, tak? Mam nadzieję, że nie ma. Nie ma. Nie ma takiego rodzica. Chyba, że już nie mówię o jakichś przypadkach skrzywień psychiki. Ale normalnie jest tak, że chcielibyśmy. A czy myślimy, że Bóg chciałby inaczej? Że Bóg pokropił dzieci swoje krwią Chrystusa Zbawiciela i chciałby, żeby teraz te dzieci były dziećmi nieposłusznymi, ale zbawionymi, bo pokropieni, tak? Bo pokropieni, ale posłuszeństwo już nie wchodzi w grę. Ważne, żeby być pokropionym i żeby korzystać z tego pokropienia, więc cały czas jak gdyby mieć tutaj tylko relację w tą stronę. Bóg nam mówi szerzej, to jest Jego wola, Jego plan dla nas. Pokropić nas krwią Chrystusa i oddzielić nas również do tego, żebyśmy byli posłuszni. Popatrzmy, jak list Piotra o tym mówi, bo to słowo posłuszeństwo pojawia się w wersecie drugim. I teraz na przykład pierwszy rozdział, werset 14. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. A więc w czasie nieświadomości naszej byliśmy nieposłuszni, tak? No nieświadomość prowadziła nas do tego, że jesteśmy nieposłuszni. Ale teraz Bóg mówi, ale jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami. Jeżeli chcemy być dziećmi nieposłusznymi, to kierujmy się naszymi pożądliwościami. No taka jest reguła. Jeżeli się będziemy kierować naszymi pożądliwościami, to będziemy dziećmi nieposłusznymi. Pokropieni, ale nieposłuszni. To nie jest pełnia Bożego planu w naszym życiu. To nie jest realizacja pełni Bożej woli w naszym życiu. Muszą być, jak podkreślam to już któryś raz, te dwa elementy włączone w nasze życie. I pokropieni, i jako dzieci posłuszne. Nie kierujmy się pożądliwościami. Teraz przejdźmy do tego wersetu, na którym chciałbym się chwileczkę skupić. Werset 22, też z pierwszego rozdziału. I tu jest mowa tak, że skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie. I tu znowu mamy to słowo posłuszeństwo. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco. Zastanówmy się na tym, chwilę nad tym stwierdzeniem. Jak już powiedziałem, pierwsze uświęcenie i najważniejsze w naszym życiu to jest uświęcenie przez krew. To jest w momencie zbawienia, w momencie nawrócenia. To jest uświęcenie przez krew. Tak? Nie tą krwią zostałyby nasze grzechy obmyte. A tu jest mowa o czymś jeszcze głębszym, dalszym. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie. I tutaj już apostoł dotyka sfery duszy człowieka. Dusza człowieka zostaje uświęcona poprzez posłuszeństwo prawdzie. Następny werset wyraźnie mówi, czym jest ta prawda. Jako odrodzeni z nasienia nieskazitelnego przez Słowo Boże. Dusza człowieka jest uświęcana przez posłuszeństwo Bożemu Słowu. I gdybyśmy rozebrali to znaczenie duszy w Piśmie Świętym, to byśmy zobaczyli, że głównie dotyczy to, czy dusza człowieka określa trzy rzeczy. Określa umysł człowieka, myśli, jego umysł, czyli dusza zawiera w sobie umysł, dusza zawiera w sobie emocje, czyli nasze odczucia, różnego rodzaju uczucia, czyli całe życie emocjonalne i dusza dotyczy woli człowieka, czyli tego ośrodka decyzyjnego, co podejmujemy, jakie decyzje, jakie wybory. A wiemy, że każdego dnia o czymś decydujemy, każdego dnia musimy podjąć jakiś wybór. I teraz jest powiedziane, że duszę naszą, czyli nasze myśli, nasz umysł, nasze emocje, naszą wolę uświęcamy poprzez posłuszeństwo prawdzie, posłuszeństwo Słowu Bożemu. A więc posłuszeństwo prowadzi nas do tego, że także ta sfera życia człowieka zostaje uświęcona. A więc jako zbawiony, pokropiony krwią Chrystusa to jest jeden cudowny element w moim życiu, ale później dalszym elementem jest to, że Słowo Boże pracując we mnie prowadzi mnie do głębszego uświęcenia, że mój umysł zaczyna być uświęcony, że moje emocje zaczynają być uświęcone, że w końcu moja wola jest uświęcona i ona nie krzyczy, że to, co ja chcę jest najważniejsze, tylko uświęcona wola mówi, Panie, nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. To mówi uświęcona wola człowieka. Taka była wola w Chrystusie, całkowicie uświęcona. Więc my poprzez posłuszeństwo przechodzimy dalszy, głębszy proces uświęcenia naszego życia. I to jest bardzo ważne. Bo jak powiedziałem, zbawiony przez pokropienie krwią, uświęcony przez pokropienie krwią, ale dalsze uświęcenie naszego umysłu to jest tak bardzo ważne dzisiaj w chrześcijaństwie. I chcę wam właśnie to zilustrować przykładem, jak to jest ważne, żeby mieć uświęcony umysł w chrześcijaństwie. Żeby mieć uświęcone emocje, żeby mieć uświęconą wolę, żeby nasza dusza została uświęcona przez posłuszeństwo prawdzie. niedawna historia w obecności pastora i jego żony, siostra ze zboru, mówi w ten sposób, że po prostu w takiej luźnej rozmowie mówi, że jej 18-letni syn razem z dziewczyną wyjeżdżają na wspólne wakacje. No co ta żona pastora tak troszeczkę mówi, słuchaj, a ty się jakoś nie obawiasz tego, taki młody chłopak sam na sam z dziewczyną razem? I na to ta osoba, ta siostra ze zboru mówi, słuchaj, spokojnie, ja mu wszystko wytłumaczyłam, pokazałam mu, jak się to używa, będzie się umiał zabezpieczyć. Już nie chcę jak gdyby mówić o szczegółach. Wiecie, nawet nie ma poczucia jakiegoś zażenowania tą sytuacją. O czym my mówimy? O uświęceniu umysłu? Pokropienie krwią Chrystusa byśmy chcieli, tak? Pokropienie krwią Chrystusa, bo to jest nasze zbawienie. A gdzie jest uświęcenie naszego umysłu? Raczej też naprawdę powiedzieć, bracia, módlcie się o mnie, bo sobie nie radzę z moim dzieckiem. Bo sobie nie radzę z moim synem, módlcie się o mnie. Co mam zrobić? Poradźcie mi coś, a nie zareagować w ten sposób. No spokojnie, ja mu wyjaśniłam, jak się to używa. Przepraszam, że tak powiem, bo przeżywam to, bo mnie to boli. I chcemy powiedzieć, że w takiej wodzie ma poruszać się Duch Święty? W tak mętnej wodzie ma działać Duch Święty? Jeśli my przyjmiemy pokropienie krwią, jeżeli przyjmiemy zbawienie, ale nie chcemy, żeby nasza dusza została uświęcona przez posłuszeństwo prawdzie. Przecież wyraźnie Boże Słowo nam mówi, że nasz umysł ma być odnowiony. I mamy zacząć myśleć według kategorii Pisma Świętego. W ogóle jest to już samo w sobie coś bardzo, bardzo dzisiaj mocno kontrowersyjnego, że młodzi ludzie w ogóle przed ślubem razem wyjeżdżają, spędzają wspólne wakacje. Może pomyślicie, że ja należę do tego pokolenia, nie wiem, może już odchodzącego, które już myśli właśnie tymi kategoriami, ale ja muszę powiedzieć, że to jest dla mnie problem. Bo miesiąc miodowy to jest rok przed ślubem. Więc drodzy, chciejmy po prostu jak gdyby zastanowić się nad tym, do czego nas w ogóle prowadzi Boże Słowo. Jak nas prowadzi do zrozumienia, do uświęcenia. Dwa dni temu spotkałem się z innym pastorem, rozmawiałem i widziałem, że jest taki trochę dotknięty, jak gdyby troszeczkę załamany, zniechęcony. Pytam się, no Darek, co jest? Co się dzieje z tobą? Powiedział, no to co się ma dziać? Niewielki zbór? A dwa małżeństwa chcą się rozejść. To gdzie jest uświęcenie naszej duszy? To gdzie jest przebaczenie w chrześcijaństwie? Powiedzcie mi, gdzie jest przebaczenie? To gdzie jest tak naprawdę pojednanie? O czym, co są podstawowe rzeczy z Pisma Świętego? To gdzie jest zaparcie się samego siebie? Czy raczej nie jest tak, że my mówimy, jak mi jest źle, to się ewakuuję? Tak? Bo trochę mi niewygodnie, cierpię, uwiera mnie, to zrzucam to ubranie i zamienię ciebie na lepszy model. Według słów świeckich, piosenek świeckich melodii. A więc, bracia, siostry, drodzy, jeśli my po prostu nie uchwycimy tego zrozumienia, to nasze chrześcijaństwo stanie się kuriozalne. Naprawdę stanie się kuriozalne. Będziemy mówić o pokropieniu, będziemy mówić o zbawieniu, a nie będziemy rozumieli, na czym polega uświęcenie duszy człowieka, na czym polega uświęcenie umysłu człowieka, na czym polega uświęcenie emocji człowieka, na czym polega uświęcenie woli człowieka. Będziemy chcieli być chrześcijanami biorcami, którzy biorą to, co Bóg ma dla nas, bez gotowości poświęcenia czegokolwiek. Zapłacenia jakiejkolwiek ceny z naszej strony. A więc, jak gdyby podsumowując to wezwanie z drugiego wersetu listu Piotra, zostaliśmy oddzieleni przez Ducha do tego, żeby być pokropieni krwią Chrystusa, a więc żebyśmy otrzymali z łaski zbawienie. I zostaliśmy przez Ducha oddzieleni do tego, żeby żyć Bogu w posłuszeństwie jako dzieci posłuszne, nie kierować się pożądliwościami, lecz kierować się za przykładem naszego Pana, bo dalej jest powiedziane za przykładem świętego. I zostaliśmy oddzieleni do tego, żeby nasze dusze, więc myśli, emocje, wolę uświęcić przez posłuszeństwo prawdzie. Do tego, że jesteśmy zostali powołani. Jak powiedziałem, to już wymaga od nas pewnego naszego zaangażowania, może najprościej to ujmę, naszego współdziałania. Tak? Jest zbawienie jest całkowitą łaską, ale uświęcenie następuje w procesie współdziałania, szczególnie uświęcenie duszy, że my musimy współdziałać z Bogiem. I wtedy, kiedy z Bogiem zaczynamy współdziałać, to się zaczyna w nas tak naprawdę dokonywać i wchodzimy na tą drogę, że stajemy się dziećmi posłusznymi Bogu. Stajemy się dziećmi Bogu posłusznymi. A jako dzieci posłuszne dopiero wtedy jesteśmy w stanie wykonać Bożą wolę, realizować Bożą wolę, realizować to, do czego tak naprawdę Bóg nas przeznaczył. I nic nie stracimy, tylko zyskamy. Przez posłuszeństwo tylko zyskujemy. I kończąc, podsumowując, jest to odwieczne Boże postanowienie względem nas. Względem dzieci Bożych jest to odwieczne postanowienie. To nie jest wymysł jakiegoś człowieka, wymysł jakiegoś pastora, nauczyciela Bożego Słowa. To jest odwieczne Boże postanowienie, że On tak właśnie zaplanował, że Jego dzieci będą pokropione krwią Chrystusa. I Jego dzieci będą oddzielone do tego, żeby chodziły w posłuszeństwie. I do tego nas zawezwał Bóg. I jak powiedziałem, nie chcę już rozwijać dalej te okazania. Chciałbym nas wszystkich zaprosić do tego, żebyśmy się modlili. Po prostu modlili.